Książka ta jest w zasadzie poświęcona w 80% temu, co ja przeżyłem w Łodzi. Od 75 roku do mojego wyjazdu w 81 roku do Stanów Zjednoczonych, a później to w zasadzie byłem nieobecny przez 5 lat. Książka kończy się, że wracam do Polski, a właściwie do Łodzi, o której przez te 5 lat marzyłem, żeby się chociaż przez chwilę przejść po Piotrkowskiej. To było takie moje ciche marzenie, jedyne. Jest to książka przede wszystkim, która chciałaby pokazać realia, jakie panowały wówczas, i to, że miałem ogromne szczęście, że grałem w Łodzi wtedy, kiedy Łódź była absolutną potęgą. Kiedyś był Śląsk, była Warszawa, a w tym czasie, kiedy ja rozpoczynałem swoją karierę, nagle Widzew trafia do pucharów, gra z Manchesterem, my ocieramy się o te puchary jakoś nieszczęśliwie, nie wiem, mieliśmy tak fantastyczny skład, że nawet i reprezentanci Polski musieli siedzieć na ławce w pewnym momencie. No a poza tym były studia, no były fantastyczne czasy. Pogodzenie tych dwóch płaszczyzn było bardzo trudne i tylko dzięki temu po prostu, że miałem tak fantastyczny klimat w Łodzi, to mi się udało. Co wcale nie znaczyło, że mi ktoś odpuszczał, bo jeżeli śmiało egzaminatora obecnego prezydenta Kropiwnickiego i ktokolwiek zdał u niego egzamin z ekonomii albo zdobył zaliczenie, no to mógł się nazwać po prostu już specjalistą od ekonomii. Pamiętam, że w pierwszym roku, kiedy postawiłem na piłkę nożną, musiałem zaliczać dwa komisyjne egzaminy. Także nie było mi naprawdę łatwo, no ale były to wspaniałe czasy, no bo i dzieciaki urodziły się. No i połączenie tych trzech obowiązków, ojca rodziny, studenta i piłkarza, no nie było zbyt łatwe.
Jacek Bogusiak, który kiedyś zakładał klub kibica ŁKS-u, a więc pamięta Stanisława Terleckiego z boiska. Dawne czasy, ale jak słyszysz Stanisław Terlecki, to pierwsze skojarzenie jest jakie?
Wielki piłkarz i piłkarz, który potrafił doceniać kibiców. Ja pamiętam lata 70., gdy klub kibica UKS-u organizował pierwsze turnieje klubów kibica, to Stasiu Terlecki pożyczył swoje korki piłkarskie, te, które grał, kibicowi Pieti, żebyśmy rozegrali mecz kibiców z Arką Gdynia. Bardzo fajny facet i myślę, że do tej pory takim został fajnym facetem.
Trener Jezierski wprowadził taki zwyczaj, że trzeba było odreagować i trzeba było wyrzucić, że tak powiem, swoje tak zwane pretensje do siebie, także zawsze się na Piotrkowskiej 76 na górze spotykaliśmy najpierw z zarządem, potem w swoim gronie. Ja to porównywałem do takiej terapii japońskiej. W firmach japońskich jest taki specjalny pokój, gdzie są kukły menadżerów, prezesów, prawda? Kiedy wchodzi zdenerwowany pracownik, który pracuje po 16 godzin, wyżywa się na tych kukłach, może im tam odrąbać głowę, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To tak nie wyglądało, ale podczas tych momentów można było sobie wyrzucić kawę na ławę. Także te wtorkowe spotkania, pamiętam, że były fantastyczne. Potem nastąpił trener Walczak, który ukrócił, ale my znaleźliśmy oczywiście inny sposób. Ta afera na Okęciu w zasadzie to ona się wzięła właśnie z tych postulatów, bo wtedy postulaty były bardzo modne, jako że rozpoczął się okres Solidarności. Na wszystkie postulaty się zgodzono, ale kiedy cała drużyna zażądała, będąc w Rzymie, nie spotkać się z papieżem, byłoby to nie tyle nie taktem, ile można powiedzieć niemalże świętokradztwem. Zresztą byliśmy pierwszą ekipą, która się spotkała z papieżem i to było coś niesamowitego, bo do dzisiaj chyba jest to niepobity rekord. Spotkanie trwało prawie półtorej godziny. Papież oczywiście jako były piłkarz musiał się dokładnie dowiedzieć wszystkiego. Józef Młynarczyk musiał wysłuchać dokładnych rad, jak ma bronić. Także to wszystko bardzo długo trwało. Potem zapytano się, dlaczego tak długo i papież bardzo dowcipnie odpowiedział, że to trwało mniej więcej tyle, ile trwa cały mecz.